10 gramofonowych, jedną najpiękniejszą znam. Czasem, kiedy wieczór jest zimowy, tę niemodną płytę sobie gram. Zdaje mi się wtedy, że wróciłaś i wróciła młodość moja znów. Snuje się za nami słowo miłość, najpiękniejsze spośród wszystkich słów. Przy kominku mrok zapadł szary jak mgła. Przy kominku piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi. Zapadł szary jak mgła, przy kominku piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Andrzeju, i witam państwa w naszej sobotniej kresowej audycji. Dni mamy coraz chłodniejsze, więc nasz salonik rozpoczęliśmy utworem Mieczysława Foga Przy kominku.
I trochę się ogrzaliśmy, panie Michale. Witam pana bardzo serdecznie. Państwa również tydzień temu rozmawialiśmy z oblatem ojcem Karolem Lipińskim o wsi Wierszyna na Syberii, dalekiej Syberii, i żyjących tam potomkach Polaków. Spełniając prośby państwa, które napłynęły do nas po audycji dotyczące kontaktu i możliwości wsparcia rodaków na Syberii, podamy teraz adres mailowy do ojca Karola: karol.lipiński@gmail.com. karol.lipiński@gmail.com.
Jeżeli mówimy, panie Andrzeju, o wsparciu rodaków, to już za kilka dni rozpoczyna się coroczna akcja właśnie wsparcia Polaków na Kresach. Akcja pod nazwą Rodacy Bohaterom. Informacje o niej podamy państwu na zakończenie audycji. A teraz posłuchajmy najnowszych wiadomości ze Lwowa.
Witamy serdecznie słuchacze kresowego saloniku Radia Gdańsk. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego we Lwowie Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Na Ukrainie wzrasta ilość zachorowań koronawirusem. Dziennie zakażonych jest ponad 15 tysięcy osób. W największej grupie ryzyka zachorowania na COVID-19 są seniorzy. Najtrudniej jest samotnym i chorym osobom. To im w czasie pandemii wolontariusze niosą pomoc i wsparcie. W ramach projektu Nie jesteś sam, polskim seniorom z Równego i obwodu rówieńskiego pomaga młodzież z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury.
81-letnia pani Izabela mieszka sama w Zdołbunowie w obwodzie rówieńskim. Praktycznie nie wychodzi z domu, ma chore nogi, problemy z chodzeniem nawet po mieszkaniu. W ramach akcji Nie jesteś sam dostała nowy piekarnik, blender i czajnik elektryczny.
Ja nie myślałam, że to może takie być. Ja czajnik prosiłam, że choć czajnik, i to na moje pensje 3000, to ten czajnik dla mnie też drogo. A tu taka pomoc duża.
Powiedziała Izabela Wojtynowska, Polka ze Zdołbunowa.
Takie spotkania i rozmowy przenoszą seniorom radość, a wolontariuszom inspirację do dalszych działań.
To jest bardzo takie wzruszające, jak przynosimy tą pomoc i ci ludzie po prostu nie wierzą, że to jest realne.
Podkreśliła wolontariuszka Mariana Jakobczuk.
To dzięki wolontariuszom z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem do końca roku pomoc otrzyma prawie 60 osób.
Ten projekt odróżnia się od innych, ponieważ trafia z konkretną pomocą do konkretnych ludzi tu i teraz. To można sobie wyobrazić, że to jest jak taka maść, którą aplikujemy na bolące miejsca. Ci ludzie otrzymują to, czego właśnie teraz w czasach pandemii potrzebują najbardziej, a potrzebują nie tylko tej pomocy materialnej, ale także i wsparcia psychologicznego, kontaktu z innymi ludźmi.
Zaznaczyła Ewa Mańkowska, założycielka Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem.
Projekt Nie jesteś sam, program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie, jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Potrzeby są jednak ogromne, dlatego społecznicy z Równego mają nadzieję, że akcja pomocy seniorom będzie kontynuowana również w przyszłym roku.
Natomiast jutro na cmentarzu Łyczakowskim przedstawiciele organizacji polskich we Lwowie, polscy dyplomaci, dzieci i młodzież z polskich szkół nr 10 i 24 wezmą udział w obchodach 190. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Przed sarkofagiem Żelaznej Kompanii, pomnika weteranów Powstania Listopadowego z lat 1830-1831, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie pod patronatem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego ze Lwowa
Karinę Wysoczańską
i Eugeniusz Sało.
No miło się słucha takich informacji od Kariny i Eugeniusza. Dziękujemy Wam bardzo. Przeniesiemy za chwilę się z Eugeniuszem Bodo na Hawaje. Panie Michale, uwaga! Tam jest zdecydowanie cieplej niż u nas. I kominek wcale nie będzie potrzebny, o którym śpiewał na początku nasz wielki Mieczysław Fok.
Hawajską noc, cichą noc błękitną, na wyspy spada milion gwiazd. I wtedy cudne magnolie kwitną i cudna miłość kwitnie w nas. I snuje się po szumie palm przedziwna pieśń przy wtórze fal. Hawajską noc, cichą noc miłości, ocean niesie z sobą w dal. Thank you.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Wiemy już dzięki naszym korespondentom, co słychać na ziemi lwowskiej. A czy pan, panie Michale, słyszał o ponownej konsekracji i poświęceniu przez biskupa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji pińskiej, kościoła Świętej Trójcy w Wołczynie pod Brześciem? Uroczystość odbyła się w minioną niedzielę. Pytam pana jako bywalca na Polesiu.
I nie pomylił się pan, panie Andrzeju. Rzeczywiście, przemierzając tereny przedwojennego województwa poleskiego, kilkukrotnie odwiedziłem Wołczyn i miałem możliwość obejrzenia kościoła Świętej Trójcy.
I trochę panu zazdroszczę.
I słusznie. Kościół o ciekawym kształcie, ośmiobocznej rotundy, od zakończenia II wojny światowej niszczał, a w ostatnich latach powoli odzyskiwał dawny blask. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, panie Andrzeju. Wiele takich obiektów na obecnej Białorusi czeka na swój czas, gdyby nie fakt, że fundatorem kościoła, a było to w pierwszej połowie XVIII wieku, był ojciec ostatniego króla Polski. Wołczyn bowiem w wianie wniosła Kazimiera Czartoryska, wychodząc za mąż za Stanisława Poniatowskiego. Ich syn, późniejszy król Polski, Stanisław August, urodził się w Wołczynie i został ochrzczony właśnie w tym kościele.
I którego szczątki w lipcu 1938 roku zostały przewiezione z Petersburga, tam przypomnijmy, zmarł ostatni król, do Polski. Władze II Rzeczpospolitej nie nadały tej sprawie rozgłosu, uznając, że Stanisław Poniatowski, zhańbiony Targowicą i akceptacją rozbiorów, nie jest godzin spocząć na Wawelu, i powtórny pochówek odbył się właśnie w jego rodzinnym Wołczynie.
No, słyszę, że trochę pan poczytał na ten temat. To dobrze.
Cieszę się bardzo.
Kościół w Wołczynie, jak wspomniałem, w czasie wojny zaczął popadać w ruiny, a z nastaniem władzy sowieckiej szczątki królewskie zostały sprofanowane, trumienne skarby rozgrabione i dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego wieku władze Związku Sowieckiego wydały Polsce to, co po królu zostało, mianowicie resztki kości i fragmenty szat królewskich. Trzeci, ostatni pochówek króla miał miejsce w 1995 roku. Król Stanisław August Poniatowski spoczął w archikatedrze Świętego Jana w Warszawie.
I wróćmy, drodzy państwo, panie Michale, do współczesnego Wołczyna. W minioną niedzielę po ponad 80 latach odbyła się pierwsza msza święta w rekonsekrowanym kościele Świętej Trójcy dla miejscowych parafian, wśród których są także Polacy. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie przedsiębiorca i mecenas z Zamościa, pan Wiktor Wilk, właściciel pracowni konserwacji zabytków, który podjął się przywrócenia dawnego wyglądu świątyni. Niestety mecenas nie doczekał się uroczystego przekazania odnowionego kościoła miejscowej wspólnocie. Zmarł bowiem w 2016 roku.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Proszę państwa, bogactwo historyczne dzisiejszej audycji uzupełni kresowy kalendarz historyczny. Po nim i po krótkiej przerwie zapraszamy państwa na drugą część kresowego saloniku Radia Gdańsk. Będziemy w niej gościć wyjątkową, niezłomną osobę, panią Lidię Lwow-Eberle, żołnierza 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, towarzyszkę życia majora Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki. A teraz, jeszcze przed przerwą, oddajmy głos Danielowi Wojciechowskiemu.
Dzień dobry panom i dzień dobry państwu tego ostatniego listopadowego weekendu. Zapraszam już tradycyjnie na wycieczkę w przeszłość. Dziś ciekawostki rozpoczniemy od Grodna. To właśnie tam, 23 listopada 1793 roku, odbył się ostatni Sejm I Rzeczpospolitej. Warunki nie były proste, bo Sejm odbywał się po przegranej wojnie z Rosją, po wkroczeniu do Polski wojsk pruskich, a także po zawiązaniu Konfederacji Targowickiej. Ostatecznie Rzeczpospolita stała się rosyjskim protektoratem, zatwierdzono też drugi rozbiór Polski i odrzucono Konstytucję 3 maja, a gwarantem, a raczej gwarantką praw w Polsce stała się caryca Katarzyna II. W związku z sytuacją na Białorusi coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawia się białoruska biało-czerwono-biała flaga. Warto odnotować fakt, że 24 listopada 1996 roku, dokładnie 24 lata temu, odbyło się na Białorusi sfałszowane referendum, które umacniało władzę Aleksandra Łukaszenki. Przywrócono sowieckie symbole państwowe odrzucono biało-czerwono-białą flagę i pogoń jako godło państwowe Białorusi, a język rosyjski stał się drugim, urzędowym obok białoruskiego. Zajrzyjmy jednak głębiej w przeszłość, bo 28 listopada 1926 roku arcybiskup metropolita lwowski Bolesław Twardowski poświęcił nową kaplicę na cmentarzu obrońców Lwowa. Nowa, okrągła, murowana kaplica zastąpiła drewnianą, powstałą jeszcze w czasie walk o Lwów. I zostańmy na koniec w Lwowie. 29 listopada 2010 roku zmarła Irena Anders, polska aktorka, kapitan Wojska Polskiego, artystka rewiowa, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii, żona generała Władysława Andersa. Wychowała się i kształciła właśnie w Lwowie. Występowała pod pseudonimem artystycznym Renata Bogdańska. To właśnie Irena Anders, dwa dni po bitwie pod Monte Cassino, zaśpiewała Czerwone maki na Monte Cassino. Tym razem jednak w kalendarium w Saloniku Kresowym piosenka o tęsknocie za Lwowem.
Czasami myślę, że od tej pory minęło chyba ze 100 lat, bo człowiek na tęsknotę chory inne spojrzenie ma na świat. Nie widzi tego, co jest dookoła i wrócić chce do dawnych dni, bo coś w nim płacze, coś w nim woda, snem żyje i na jawie śni. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? A ja wysiadam, a przed dworcem tramwaj czeka, konduktor ręką mi przyjaźnie daje znak. Pani zmęczona, pani pewnie skądś daleka, a we mnie serce trzepoce się jak ptak. I już nie widzę nic, jestem jak w półśnie, a tramwaj dzwoni, lwowski tramwaj dziwny nie. Już nie pamiętam, czy był czerwony, raczej zielony, chyba tak. Tu politechnika z tej strony i nagle tchu mi w piersi brak. Zjeżdżamy z góry po Kopernika, potem Sykstuska, poczta tam. Szyny są tuż koło chodnika, jak często kiedyś tędy szłam. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? Ja na stojąco mogę jechać, mogę w tłoku, niech tylko wiem, że z okna ujrzę napis Lwów. Ja mogę tydzień, miesiąc, nawet i pół roku, byle dojechać, byle móc go ujrzeć znów. Ten lwowski dworzec mój, ten lwowski tramwaj, ach, żeby to było raz na jawie, a nie w snach.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ach, płyń, łódko moja, płyń, płyńmy z biegiem fal. A ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. Tę dal młodą i burzliwą, pełną chmurnych, górnych snów. Ach, leć, może chwilę te przyśnią mi się znów. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli. I wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli. Wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. W naszej audycji staramy się przybliżać Państwu dzieje polskich kresów, najczęściej poprzez historię ludzi z nimi związanych. Dzięki życzliwości pani Justyny Eberle mieliśmy zaszczyt porozmawiać, niestety ze względów pandemicznych telefonicznie, z mamą pani Justyny, panią Lidią Lwow-Eberle, żołnierzem, sanitariuszką i łączniczką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, towarzyszką życia majora Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki. Pani pułkownik Lidia Lwow-Eberle 14 listopada obchodziła stulecie swoich urodzin.
I choć to już 2 tygodnie, to przyłączamy się do wielu życzeń zdrowia przede wszystkim dla pani Lidii. A warto dodać, że pani Lidia Lwow-Eberle pochodzi z książęcej rodziny rosyjskiej. Jeden z pradziadków pani Lidii, książę Aleksiej Fiodorowicz Lwow, skomponował w 1833 roku muzykę do hymnu Rosji Boże zachowaj cara. Inny dalszy krewny, książę Jerzy Lwow, stanął w 1917 roku na czele rządu tymczasowego Rosji. Pani Lidia Lwow urodziła się 14 listopada 1920 roku w miejscowości Plosie nad Wołgą pod Moskwą. A wie pan, panie Michale, że miejscowość Plos jest na szlaku Złotego Pierścienia, a miejscowość jest najstarszym miastem w Rosji? Wracając do pani Lidii, jej rodzice, uciekając przed bolszewizmem, przenieśli się 1921 roku do Polski i zamieszkali najpierw w Nowogródku, a potem w Kobylniku nad jeziorem Narocz. I tutaj myślę, że dodam, że był pan nad tym jeziorem, trochę panu znowu zazdroszczę, ale wracając do pani Lidii, w gimnazjum w pobliskich Święcianach Lidia Lwow zdała maturę. Tak pani Lidia wspomina swoje młode lata na Kresach.
Wspaniale, bo to były lata młode, był spokój. Moja mama była Rosjanką spoza Moskwy, a ojciec mieszkał na terenie dawnej Polski. Potem nastąpiły rozbiory i tak dalej. I potem rodzice przyjechali właśnie do Nowogródka. I ojciec pracował jako agronom. I mieszkaliśmy najpierw w majątku Kuszelewo, jakoś 9 kilometrów od Nowogródka. Była tam szkoła rolnicza, ojciec był kierownikiem tej szkoły, a potem został agronomem powiatowym w Nowogródku. I myśmy przyjechali do Nowogródka, mieszkałam do 36 roku. I tam się sprowadziły siostry nazaretanki, otworzyły szkołę podstawową. Ja do tych sióstr chodziłam prywatnie się uczyć do klasztoru, a mój brat chodził do szkoły podstawowej sióstr nazarytanek. Pamiętam siostry i bardzo dobrze je wspominam. Siostry były bardzo przyjemne. Ja się czułam w tym klasztorze, jak chodziłam na lekcje, jak w domu właśnie. Był wielki ogród. No wszystko było tak, jak trzeba. Wychowało mnie harcerstwo. No, mieliśmy dużą drużynę harcerską w Nowogródku. I ja tam uczyszczałam, brałam udział w organizacji, we wszystkich, wszystko, cośmy tam robili na terenie Nowogródka. Harcerstwo bardzo dobrze współpracowało z władzami nowogródzkimi. Gimnazjum skończyłam w Święcianach. To było miejsce powiatowe w Święcianach. Nieduże miasto, ale spokojne, czyste. I tam też mieszkałam w internacie. No, mieszkałam blisko jeziora Narocz, jakieś niecałe 4 kilometry od jeziora. Chodziliśmy nad jezioro. Jezioro było największe jezioro w Polsce. Takie okrągłe, dosyć duże, spokojne. Żaglówki pływały po nich. No, było przyjemnie. I tam był ośrodek sportowy tworzony. Przyjeżdżali też z gimnazjum dzieci nad Narocz.
Po zdaniu matury w 1938 roku w gimnazjum w Święcianach Lidia Lwow rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Naukę niestety przerwała wojna. Ojciec aresztowany przez NKWD został zesłany na Ural. Mama z Lidią i jej młodszym bratem Borysem mieszkali w miejscowości Kobylnik. I tutaj w sierpniu 1943 roku Lidia Lwow wstąpiła do pierwszego oddziału partyzanckiego okręgu wileńskiego AK podporucznika Antoniego Burzyńskiego, Kmicica. A po postępnym rozbrojeniu oddziału i w większości wymordowaniu przez sowiecką partyzantkę pułkownika Markowa dołączyła jako sanitariuszka do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki. W bitwie z Niemcami w styczniu 1944 roku została ranna, o czym dziś wspomina z uśmiechem.
Byłam na prawie Wilnie, tak. Wojna przetrwała, tak. I wróciłam z powrotem do Kobylnika i uczyłam w szkołach podstawowych na wsi. Ja byłam w pierwszym partyzanckim oddziale, który powstał na terenie, tam nad Naroczą. Ja się najpierw dostałam do obozu, gdzie byli ludzie uciekający przed Niemcami, z małymi nawet dziećmi na rękach jeszcze. I mieszkaliśmy w szałasach zbudowanych przez nas. Kobiety pracowały w kuchni, nie chodziły na żadne wojskowe wypady, a myśmy pracowali w kuchni. Ale kiedy nas potem rozbrojona sowiecka partyzantka nas rozbroiła, aha, utworzyliśmy nową bazę tam w tych lasach, bo to była być duża partyzantka. I kiedy przyszli Sowieci, to podporządkowali, to znaczy partyzantkę polską, była partyzantką polską, ale współpracowała z partyzantką sowiecką, której było bardzo dużo na tym terenie. A to przestał z oddziałem, oddział przeszedł do Łupaszki i ja przestałam z tym oddziałem do Łupaszki. I wtedy zostałam prawdziwą siostrą sanitariuszką. Mieliśmy lekarza z prawdziwego zdarzenia też w oddziale. Każdy oddział miał swoją sanitariuszkę. A było nas 5 czy 6 oddziałów w partyzance. Lekarstwo dostawaliśmy z Wilna. To już organizacja nam to dostarczała. Mieliśmy lekarza z prawdziwego zdarzenia. I normalnie. Rano chodziło się, opatrywało się chłopaków. Najwięcej chorowali na wrzody. A tak nie chorowaliśmy na ogół. No i po bitwach rannych, to opatrywaliśmy rannych, a potem odsyłaliśmy ich raczej do domu albo do Wilna, jeśli był ciężko ranny i potrzebował szpitala. A ja byłam w rękę ranna, ale po miesiącu wszystko się wygoiło dobrze. A to w czasie jakiejś akcji partyzanckiej. O wie pan, to już tak dawno, że już nie pamiętam, ale w czasie partyzantki no po prostu kulka mnie trafiła.
Za chwilę wrócimy do wspomnień pani Lidii Lwow-Eberle. Posłuchajmy teraz piosenki Żegnaj Wilno ukochane w wykonaniu Wileńskiej Kapeli Świętego Jana.
Żegnaj Wilno ukochane, żegnam ponad cały świat. Tum się rodził, tum wychował, tu wspomnienia z młodych lat. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj grobie ojca, matki, sióstr i braci drogich nam, co zginęli, krew przeleli, by wywalczyć Wilno nam. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. A tym Wilnem każdy rządzi, kto nie przyjdzie, ten ma głos, a wróg każe się wynosić. Och, jak smutny jest nasz los. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Drodzy Państwo, Lidia Lwow, pseudonim Lala, walczyła na Wileńszczyźnie, a w 1945 roku razem z oddziałem przeszła na Białostocczyznę, Warmię, Mazury i Pomorze. W sierpniu 1946 roku oddział przez Pomorze i byłe Prusy Wschodnie dotarł powtórnie na Białostocczyznę, gdzie połączył się z 6. Wileńską Brygadą kapitana Władysława Łukasiuka, Młota. Po ogłoszeniu tzw. amnestii w 1947 roku Lidia Lwow i Zygmunt Szendzielarz zaczęli ukrywać się na południu Polski. 30 czerwca 1948 roku aresztowano ich w Osielcu na Podhalu. Zapytaliśmy panią Lidię, jaki był major Zygmunt Szendzielarz jako dowódca i jako człowiek.
On był oficerem w Wojsku Polskim w Wilnie, potem został komendantem polskiej partyzantki i był człowiekiem bardzo przystępnym. Lubił przybywać w towarzystwie, gdzie się rozmawiało bardzo poważnie, ale lubił też i wesołe anegdotki, różne takie różne sprawy. A dowódcą był naprawdę wspaniały. Wszyscy go pamiętają jako wspaniałego dowódcę. On był i to kolegą, i dowódcą przede wszystkim. Był przede wszystkim. wszystkim dowódców.
W procesie eksterytorialnego okręgu wileńskiego Armii Krajowej, między innymi za rzekomą współpracę z Niemcami, Łupaszkę i trzech oficerów 2 listopada 1950 roku skazano na karę śmierci, którą wykonano 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Lidię Lwow skazano na dożywocie. W więzieniu pozwolono jej na ostatnią rozmowę z majorem Szędzielarzem. Lidia Lwow spełniła to, o co prosił ją major. Wyszła w wyniku amnestii w 1956 roku. Ukończyła studia i założyła rodzinę.
Rozmawialiśmy normalnie. Siedzieliśmy obok siebie w pokoju, ale było to bardzo przyjemna rozmowa. Spokojna, cicha. I mogliśmy rozmawiać, jak chcieliśmy, długo. Tak, powiedział to. Ja to wszystko zrobiłam, tak jak on powiedział. Żebym się uczyła, wyszłam za mąż, urodziłam jedną córkę i mieszkam w domu, w którym kupiliśmy sobie trzypokojowe mieszkanie w blokach. I mieszkam, już tyle lat. I doczekałam się. Skończyłam studia archeologiczne, pracowałam w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy, założyłam Muzeum Cechu Ziemi Skórzanych, które do dnia dzisiejszego jest tuż przy rynku na szerokim Dunaju.
Komuniści stworzyli majorowi czarną legendę. Jego miejsce pochówku miało pozostać nieznane. Dzięki profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi i Instytutowi Pamięci Narodowej udało się odnaleźć w 2013 roku szczątki majora i to właśnie pani Lidia Lwow-Eberle odebrała jego notę identyfikacyjną. Wolna Polska w 2016 roku oddała majorowi Szędzielarzowi należny szacunek i hołd, żegnając go na wojskowych powązkach z najwyższymi honorami. W uroczystości tej oczywiście uczestniczyła pani Lidia.
Nie myślałam o tym, ale się strasznie z wszystkiego oczywiście cieszyłam i brałam w tym wszystkim udział. No, czasy się zmieniały, wszystko się zmieniało i grób Łupaszki jest na Powązkach. Razem z jego córką kochaliśmy Polskę i walczyliśmy o nią, o jej wolność i już kochaliśmy ojczyznę. No właśnie, walczyłam po to, żeby Polska nie była komunistyczną, tylko była polską po prostu. Miałam bardzo dobre stosunki z ludźmi i dobrze mi było. Uważam, że życie swoje przeżyłam bardzo dobrze. Tak jak trzeba, jak musiałam. I robiłam to całym swoim oddaniem dla Polski.
Szanowni Państwo, pani Lidia Lwow-Eberle jest symbolem niezłomnego pokolenia, które nie pytało, dlaczego ma walczyć o wolną Polskę. Jeszcze raz wyrażamy naszą wdzięczność pani Lidii i jej córce, pani Justynie, za możliwość rozmowy i życzymy pani Lidii Lwow-Eberle wielu lat w zdrowiu i takiej pogody ducha, jaka była podczas rozmowy Państwa i naszym udziałem.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Grudzień, proszę Państwa, za pasem i właśnie już od wtorku, 1 grudnia, rozpoczyna się coroczna ogólnopolska akcja pomocy Polakom na Kresach. Akcja Rodacy Bohaterom. Jej głównym organizatorem jest Wrocławskie Stowarzyszenie Odra Niemen. Akcja ma także wymiar regionalny, o czym opowie nam pan Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugut w Pruszczu Gdańskim, koordynator akcji na Pomorzu.
Już po raz 9 mieszkańcy Pomorza mają okazję wesprzeć naszych rodaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie w ramach ogólnopolskiej akcji Rodacy Bohaterom. Jest to zbiórka żywności długoterminowej, słodyczy oraz innych produktów, które trafiają do potrzebujących Polaków mieszkających na Kresach. Jak co roku w okresie przedświątecznym Stowarzyszenie Traugut.org z Pruszcza Gdańskiego koordynuje tę akcję w całym naszym województwie. Paczki z przekazanych przez Państwa darów są przygotowywane tak, aby w każdej znalazły się takie produkty jak kawa, herbata, konserwy, ryż, słodycze, czekolady, Ważne, żeby produkty miały trochę dłuższy okres przydatności, a ich opakowanie było bezpieczne w transporcie. Zachęcamy także do przekazania jakiegoś świątecznego drobiazgu. Może być to wypisana kartka z życzeniami, albo ciepła czapka, bądź rękawiczki. Nasza organizacja osobiście przekazuje przygotowywane paczki tym, które takie wsparcie i pamięć o nich jest potrzebna. Kombatantom, osobom starszym, osobom samotnym lub rodzinom wielodzietnym. Zbiórka trwa do połowy grudnia. Zbieramy dary w kilku miastach na całym Pomorzu. W Gdańsku, w Pruszczu, w Tczewie, w Starogardzie, w Słupsku, w Lęborku. Zresztą tych miast ciągle przybywa. Dokładny opis miejsc, adresy, godziny, w których można przekazywać tą żywność, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.traugut.org. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia akcji Rodacy Bohaterom. Powiem, nasi rodacy w Wilnie, Niemęczynie, Kejdanach czy Wołkowysku czekają na ten gest wsparcia i solidarności.
I my zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję Rodacy Bohaterom. Szczegóły dotyczące miejsc zbiórki żywności na Pomorzu dostępne są na stronie internetowej traugut.org. I tak, proszę Państwa, nasza dzisiejsza audycja zmierza ku końcowi. Jak zawsze serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, w sobotę 5 grudnia, kilka minut po 17. I już zapowiadamy, że będą niespodzianki, ale o tym za tydzień. Kłaniamy się Państwu nisko i żegnamy piosenką O wileńskich ulicach w wykonaniu Wileńskiej, oczywiście kapeli Świętego Jana.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Tak dużo wspaniałych miast znam, Rzym, Londyn i Paryż ma sławę. I droga niezmiernie jest nam, zrodzona od nowa Warszawa. Ale na świecie jest miasto, gdzie Wilja toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich bieg, z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, na niebie jest gwiazd, lecz się najbardziej wami zachwycam. Stare wileńskie ulice, tu Belmont na spacer już zwie, trzy krzyże na górze jaśnieją, tu rosa co śpi w wiecznym śnie, nad sercem marszałka boleje, mgła u stóp zamku się ściele, tonie zwierzyniec wśród drzew. Park bernardyński wsłuchuje się w śpiew starej ulicznej kapeli. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie jest gwiazd, lecz się najbardziej wami zachwycam. Stare wileńskie ulice, dziś mało już dawnych jest miast i nowe dzielnice są u nas. Mijają oknami wzdłuż tras Łazdyna i Szyszkinie, Żirmuna. Wdziera się ryk samochodów w miasto wyrwane ze snu. Więc gdy mi smutno, powrócić chcę znów tam, gdzie są te wiecznie młode stare wileńskie ulice. By nie zmienił was świat, stare wileńskie ulice. dobrej ślad.